Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Pierwsza i ostatnia wolność Jiddu Krishnamurtiego to klasyczna książka z pogranicza filozofii, duchowej refleksji i psychologicznego samopoznania. Po raz pierwszy wydana w latach 50. Przedstawia wybór jego rozważań o lęku, cierpieniu, pragnieniu, relacjach, wierze, miłości i naturze myśli. Krishnamurti nie proponuje religii, terapii ani programu samodoskonalenia. Kwestionuje raczej samo założenie, że człowiek może osiągnąć wewnętrzną wolność przez naśladowanie nauczyciela, posłuszeństwo autorytetowi lub przyjęcie gotowej metody. Głównym celem książki jest pokazanie, że psychiczne ograniczenia powstają z przywiązania do pamięci, obrazów siebie, społecznych ról i ideałów. Autor zachęca do bezpośredniego przyglądania się własnemu doświadczeniu, bez natychmiastowego osądu i bez ucieczki w wyjaśnienia. Tekst ma formę krótkich rozdziałów oraz dialogów z pytającymi, dlatego nie rozwija jednej systematycznej teorii. Jest przede wszystkim wymagającym zaproszeniem do sprawdzenia, jak umysł tworzy konflikt i czy może go dostrzec bez kolejnej formy przymusu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wolność jako poznanie siebie, a nie wybór między możliwościami. Dla Krishnamurtiego wolność nie oznacza przede wszystkim swobody politycznej, dostępu do wielu opcji ani prawa do realizowania dowolnych zachcianek. Chodzi o wolność psychologiczną, czyli niezależność od lęku, mechanicznego nawyku, potrzeby aprobaty i odziedziczonych wzorów myślenia. Autor wskazuje, że człowiek często uważa się za wolnego, ponieważ może wybrać pogląd, zawód albo grupę, z którą się utożsamia. Jednak sam wybór bywa dokonywany przez umysł już ukształtowany przez rodzinę, kulturę, doświadczenia i wcześniejsze zranienia. W takim sensie wybierający nie działa z pełnej wolności, lecz reaguje w granicach tego, co zna. Krishnamurti przesuwa więc uwagę z pytania, co wybrać, na pytanie, kto wybiera i pod wpływem jakich motywów. Samopoznanie nie jest tu gromadzeniem informacji o własnej osobowości, ani budowaniem bardziej korzystnego wizerunku. Jest uważnym zauważaniem zazdrości, ambicji, gniewu, samotności czy potrzeby bezpieczeństwa dokładnie wtedy, gdy się pojawiają. Autor uważa, że dopiero takie obserwowanie odsłania faktyczne źródła działania. To stanowisko podważa popularne przekonanie, że wolność wymaga silniejszej kontroli nad sobą. Według książki nadmierna kontrola może jedynie wzmacniać podział między tym, kim człowiek jest, a tym, kim chciałby zostać. Po drugie, uważność bez wyboru i bez osądzania własnych reakcji. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojęć książki jest uważność bez wyboru. Nie jest ona techniką koncentracji, ćwiczeniem oddechowym ani próbą utrzymywania przyjemnego stanu spokoju. Krishnamurti opisuje ją jako czujne widzenie tego. Co dzieje się w umyśle i w relacji ze światem, bez natychmiastowego potępiania, usprawiedliwiania lub poprawiania obserwowanego zjawiska. Gdy pojawia się złość, typowa reakcja polega na nazwaniu jej czymś złym, natłumieniu jej albo na racjonalizacji. Autor pyta, czy takie działania naprawdę pozwalają zrozumieć złość, czy tylko zakrywają ją kolejną warstwą myśli. Obserwacja bez wyboru ma oznaczać pozostanie przy fakcie, bez uciekania w ideał łagodności i bez utożsamiania się z emocją. Ważne jest, że nie chodzi o bierną obojętność. Uwaga jest aktywna, ponieważ dostrzega subtelne ruchy pamięci, skojarzeń i pragnień, które zwykle przebiegają automatycznie. W praktyce ta perspektywa zachęca do rozpoznawania chwili, w której interpretacja zastępuje rzeczywiste słuchanie drugiej osoby lub patrzenie na własne uczucie. Krishnamurti nie przedstawia stopniowego treningu prowadzącego do takiej uważności. To sprawia, że jego propozycja jest dla części czytelników trudna do zastosowania, ale zarazem chroni ją przed zamianą w następny rutynowy system samokontroli. Po trzecie, obserwator i obserwowane jako źródło wewnętrznego konfliktu, Krishnamurti analizuje podział, w którym człowiek przeżywa siebie jako obserwatora stojącego naprzeciw własnych myśli, emocji i impulsów. Zwykle mówi się, że istnieje trwałe ja, które ma lęk, zazdrość lub pożądanie i powinno nad nimi zapanować. Autor podaje w wątpliwość tę konstrukcję. Obserwator, który ocenia lęk, jest według niego również wytworem pamięci, doświadczeń, nazw i wcześniejszych ocen. Nie jest więc niezależnym, neutralnym sędzią. Jest częścią tego samego procesu myślenia, który tworzy obserwowane zjawisko. Z tego rozpoznania wynika teza, że podział między kontrolującym a kontrolowanym napędza konflikt. Gdy jedna część umysłu próbuje usunąć drugą, walka staje się trwała, ponieważ obie strony należą do tego samego pola psychicznego. Sformułowanie, że obserwator jest obserwowanym, nie ma oznaczać zaprzeczenia różnicom między konkretnymi stanami emocjonalnymi. Ma zwrócić uwagę na to, że obraz niezależnego kontrolera może być iluzją. W książce nie jest to abstrakcyjna doktryna metafizyczna, lecz propozycja badania własnego doświadczenia. Czy podczas zazdrości najpierw pojawia się czyste uczucie, a dopiero potem pamięć, która je nazywa, porównuje i osądza? Jeśli tak, zrozumienie mechanizmu może osłabić przymus reagowania. Krishnamurti odróżnia takie widzenie od tłumienia emocji, które jedynie przenosi konflikt w mniej widoczną formę. Po czwarte, krytyka wiary, autorytetu i duchowych metod jako form zależności. W pierwszej i ostatniej wolności Krishnamurti konsekwentnie krytykuje psychologiczną zależność od religijnych dogmatów guru, ideologii i gotowych systemów duchowych. Nie sprowadza tej krytyki do prostego odrzucenia tradycji czy instytucji. Interesuje go przede wszystkim mechanizm, przez który człowiek szuka bezpieczeństwa w przekonaniu, że ktoś inny zna prawdę i wskaże mu drogę. Taka zależność może przynosić pociechę i porządek, lecz zdaniem autora ogranicza samodzielne widzenie. Gdy wiara staje się tożsamością, łatwo tworzy podział na swoich i obcych, prawowiernych i błądzących. Wówczas idea braterstwa może współistnieć z konfliktem między grupami. Krishnamurti szczególnie mocno sprzeciwia się obietnicy duchowego postępu zapewnianego przez metodę. Jeśli praktyka jest podejmowana po to, by osiągnąć przyszły stan doskonałości, umysł nadal działa z lęku, ambicji albo pragnienia nagrody. Autor nie twierdzi, że pytania o sens, prawdę lub sakrum są nieważne. Twierdzi natomiast, że nie można ich rozstrzygnąć przez posłuszne powtarzanie cudzych odpowiedzi. To podejście jest wymagające, ponieważ odbiera czytelnikowi wygodę pewności i nie daje zastępczego autorytetu w osobie samego Krishnamurtiego. Jego stanowisko można traktować jako apel o intelektualną i emocjonalną odpowiedzialność. Czytelnik ma sprawdzać twierdzenia we własnej obserwacji, zamiast przyjmować je jako kolejny zestaw wierzeń. Na koniec lęk. Cierpienie i ideał jako mechanizmy podtrzymujące psychiczne zniewolenie, książka wielokrotnie wraca do lęku i cierpienia, nie przedstawiając ich jako odizolowanych problemów, które można rozwiązać pojedynczą poradą. Krishnamurti wiąże lęk z ruchem czasu psychologicznego. Umysł przenosi bolesne doświadczenia z przeszłości w przyszłość, przewiduje stratę, odrzucenie, śmierć lub niepowodzenie, a następnie reaguje na własne wyobrażenia tak, jakby były obecną rzeczywistością. Nie chodzi mu o negowanie realnych zagrożeń ani o lekceważenie praktycznej ostrożności. Rozróżnia praktyczne użycie pamięci od sytuacji, w której pamięć organizuje całe poczucie ja i nieustannie odtwarza obawę. Istotna jest też jego krytyka ideału. Człowiek tworzy obraz tego, jaki powinien być, na przykład całkowicie spokojny, bezinteresowny lub odważny, a potem walczy z tym, co rzeczywiście odczuwa. Według autora rozdźwięk między tym, co jest, a tym, co powinno być, nie prowadzi automatycznie do przemiany. Często wzmacnia poczucie winy, udawanie i przemoc wobec siebie. Dlatego proponuje rozpoczęcie od dokładnego zobaczenia faktu, bez dekorowania go moralnym ideałem. Takie ujęcie nadaje książce odmienny charakter niż poradniki obiecujące eliminację trudnych emocji. Krishnamurti nie obiecuje szybkiej ulgi. Pyta raczej, czy pełne zrozumienie procesu lęku nie wymaga zaprzestania ucieczki przed nim, także ucieczki w rozrywkę, wyjaśnienia i nadzieję. Podsumowując, pierwsza i ostatnia wolność będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych filozofią świadomości, krytyką religijnego autorytetu, uważnością oraz psychologicznymi źródłami konfliktu. Może szczególnie przemówić do czytelników, którzy nie szukają zestawu ćwiczeń ani pocieszających odpowiedzi. lecz chcą dokładniej przyjrzeć się temu, jak pamięć, porównywanie się, lęk i potrzeba przynależności wpływają na codzienne decyzje. Korzyść z lektury ma przede wszystkim charakter intelektualny i obserwacyjny. Książka skłania do rozróżnienia między bezpośrednim doświadczeniem a interpretacją, między rzeczywistym problemem a obrazem problemu podtrzymywanym przez myśl. Dialogowa część tekstu pokazuje też, że pytania o samotność, seks, miłość czy śmierć nie są dla autora tematami pobocznymi, lecz przejawami jednego szerszego zagadnienia, czyli działania uwarunkowanego umysłu. Trzeba jednak liczyć się z ograniczeniem tej pozycji. Krishnamurti celowo nie daje szczegółowej metody postępowania.
Dlatego osoby oczekujące konkretnych narzędzi terapeutycznych lub religijnego przewodnictwa mogą uznać książkę za zbyt abstrakcyjną.
Na tle wielu książek duchowych wyróżnia ją właśnie odmowa budowania systemu, szkoły i drabiny rozwoju.
Autor nie zastępuje jednej doktryny inną, lecz podważa potrzebę doktryn jako psychicznego oparcia. Dzięki temu pozostaje to książka wymagająca, czasem polemiczna, ale nadal ważna dla czytelnika gotowego samodzielnie badać własne założenia, jeśli chcesz nas wesprzeć jej.
Krishnamurti, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.